To, o czym dzisiaj opowiem, może sprawiać wrażenie jakiejś niepoważnej naukowej zabawy. Nieprawda. To jest bardzo poważna naukowa zabawa. Zabawa, czyli coś, co przynosi satysfakcję autorom, ale przede wszystkim polega na tworzeniu i uczeniu się czegoś. Teoria strun, gdy powstawała w latach 60. i 70. XX wieku, była kompletną abstrakcją. Dzisiaj, po 60-70 latach, wciąż jest, ale super się o niej opowiada, bo trochę rozwala głowę. W największym skrócie, nasz świat nie jest zbudowany z punktowych cząstek, tylko drgających strun. Ciekawe, prawda? Nie mam pojęcia, czy nasz świat budują cząstki, czy drgające struny. Wiem, że gdy nie będziemy poszukiwali, nigdy nie znajdziemy i nigdy nie zrozumiemy. A zrozumieć bardzo chcemy. To, że wszystko wokoło składa się z materialnych cząstek, nawet gdy są one tak małe, że nie ma szans ich zobaczyć, jest łatwo zrozumialne. Po prostu świat jest zbudowany z klocków. Te małe, na przykład cząstki elementarne, tworzą większe, na przykład protony czy neutrony. Te tworzą konstrukcje jeszcze większe, jeszcze bardziej złożone, czyli atomy. A te cząsteczki chemiczne, które choć są już całkiem duże, choć oczywiście wciąż za małe, żeby je można było zobaczyć, one już nie są jakoś specjalnie abstrakcyjne, przynajmniej tak mi się wydaje. I tak się to wszystko skleja. Tyle tylko, że to niewiele tłumaczy. To dość spore przybliżenie i serio. Nie trzeba zaglądać głęboko, żeby odkryć, że przez te analogie wielu rzeczy, które obiektywnie są, nie sposób wytłumaczyć. Na przykład skąd biorą się właściwości tych maleńkich kuleczek. Cząstek. Jak w to wszystko wpasować grawitację czy inne oddziaływania? Niemal wszystkie te problemy znikają, gdy założymy jednak, że tam nie ma żadnych punktowych cząstek, żadnych kuleczek czy kropeczek, a są struny. Na taki pomysł kilkadziesiąt lat temu wpadło trzech panów: Gabriel Veneziano, Leonard Susskind i Yohiro Nambu. W 1970 roku ogłosili bozonową teorię strun i zaczęły się schody. Bo po to, by wszystko się spinało, trzeba było założyć, że mamy ponad 20 wymiarów. Tyle tylko, że no właśnie, gdzie te wymiary miałyby być, skoro w otoczeniu widzimy tylko 3 przestrzenny i 1 czasowy. Potem nieco zmodyfikowano te koncepcje, dodając supersymetrię i tak powstały superstruny. Teraz można było opisać już wszystkie znane cząstki i ich zależności oraz udało się zredukować liczbę wymiarów z ponad 20 do 10. Ale pytanie pozostało, gdzie są te wymiary? W sumie chyba mniej ważne, czy jest ich 20 czy 10, skoro widzimy i doświadczamy 3. Nie chcę powiedzieć, że nie jestem otwarty na 10 wymiarów czy na 10-wymiarową czasoprzestrzeń, ale trzeba eksperymentalnie pokazać, że ona taka jest. Przez kolejnych 20 lat powstało kilka modeli superstrun, a potem spięto je wszystkie w teorię nadrzędną, że tak powiem, tak zwaną M-teorię. Przy okazji pojawił się dodatkowy, już 11 wymiar, ale za to udało się w ten model wpiąć grawitację. I tak miała się rozpocząć rewolucja strunowa, która miała wywrócić do góry nogami to, jak rozumiemy najbardziej podstawowe elementy budowy naszego świata, elementy materii. A to wszystko wiązać się miało z koncepcją wieloświatów. Tyle tylko, że od kilku dekad jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, bo wiecie, papier jest cierpliwy, wszystko wytrzyma. Koncepcje można mnożyć, niektóre trwają długo, inne znikają szybko i w ciszy, ale na koniec dnia jest tylko jedno zdanie. Show me the proofs, pokaż mi dowody. Mimo usilnych poszukiwań trwających 3-4 dekady nie udało się znaleźć ani strun, ani dodatkowych wymiarów. Zobaczcie sobie zresztą mój reportaż z CERN-u, znajdziecie go na kanale Nauka to Lubię. Po stronie zwolenników teorii strun, teorii superstrun czy M-teorii są fizycy nobliści, ale fizyków noblistów jest także całkiem sporo po stronie krytyków. Zresztą dowodzenie przez autorytet w naukach ścisłych ma wartość w zasadzie anegdotyczną, dlatego sprawy rozstrzygają dowody i tylko one. Bez nich wszystko jest opinią, a nie faktem. Struny w teorii strun są elementami podstawowymi, a więc niedefiniowalnymi. Mają być obiektami jednowymiarowymi, które mogą wibrować i rozciągać się. W przeciwieństwie do tradycyjnych cząstek elementarnych, które są traktowane jako punktowe, struny miałyby być jednowymiarowe, czyli miałyby mieć długość, ale nie miałyby mieć ani grubości, ani szerokości. Miałyby wibrować w różnych trybach. Każdy tryb wibracyjny odpowiada innej cząstce elementarnej. Na przykład różne sposoby wibracji struny mogłyby reprezentować fotony, elektrony czy kwarki. To, w jaki sposób struna wibruje, determinować by miało właściwości cząstki, takie jak jej masa, ładunek czy spin. Trochę jak różne dźwięki można uzyskać z jednej struny gitary w zależności od tego, jak ta struna wibruje. Struna jedna, ale różne wibracje dają różne dźwięki. Tu jedna struna, w zależności od tego, jak wibruje, mamy do czynienia z różnymi cząstkami. Ale to wciąż nie wszystko. Struny mogłyby być otwarte, z dwoma końcami, lub zamknięte, tworzące takie pętle. Otwarte struny mogłyby kończyć się na obiektach zwanych branami, czyli membranami o różnej liczbie wymiarów. Same brany mogą być bardzo interesującymi obiektami fizycznymi, tak w ogóle, takimi, które mają wpływ na właściwości przestrzeni, czasu, materii. Jeśli zaś chodzi o zamknięte struny, nie mają one końców, no bo są zamknięte i są swobodne. Ich wibracje mogłyby prowadzić, czy raczej prowadziłyby do powstawania cząstek zwanych grawitonami, a te są nośnikami siły grawitacji. Gdyby tak było, mamy więc integrację grawitacji z mechaniką kwantową, czyli coś, z czym nie potrafimy sobie poradzić od wielu, wielu lat. Mówiłem, że struny nie mają grubości ani szerokości, ale mają długość, choć w zasadzie bardziej krótkość, bo struny miałyby mieć rozmiary porównywalne z długością Plancka, czyli około 10 do minus 37 potęgi metra. Jak mało to jest, to może da wyobrażenie, jak powiem, że proton ma wielkość rzędu 10 do minus 15 metra, czyli struna byłaby o 10 do 20 potęgi razy krótsza niż rozmiar protonu. Jesteśmy daleko, bardzo daleko od możliwości detekcji obiektów o takich rozmiarach. Jednym z głównych celów koncepcji strun jest zjednoczenie wszystkich fundamentalnych sił natury. Grawitacji, elektromagnetyzmu, sił jądrowych, silnych i słabych. W tradycyjnych teoriach te siły są opisywane, te oddziaływania są opisywane oddzielnie, a wierzymy, że wszystkie prawa natury można opisać, w skrócie mówiąc, jednym wzorem. Nawet gdyby miał on być bardzo skomplikowany, a zapewniam Was, że matematyka stojąca za teorią strun, te struny są opisywane za pomocą bardzo skomplikowanych równań matematycznych. Geometria różniczkowa, topologia, przestrzenie, kalabijału, odpadam na samym progu. Kłopoty są zasadniczo trzy. Koncepcji strun jest kilka i w zależności od tej, którą bierzemy na stół, mamy od 10 do 26 wymiarów. Kompaktyfikacja, czyli zwinięcie dodatkowych wymiarów tak, żeby były tylko te trzy nasze, wygląda na dość desperacką próbę radzenia sobie z czymś, z czym nie wiem, jak sobie poradzić. To trochę na zasadzie zamkniemy oczy, to potwór znika. Jak zwiniemy wymiar w rulon, to dodatkowy wymiar znika, ale czy serio problem znika? A może znikać nie musi? Mrówka chodząca po sznurku porusza się po obiekcie trójwymiarowym dla siebie, ale my patrząc na sznurek z daleka widzimy w przybliżeniu, w pierwszym przybliżeniu tylko jeden jego wymiar – długość. Drgające struny miałyby być takimi mrówkami, które widzą dodatkowe wymiary, których my nie widzimy. Kolejne wersje teorii strun, kolejne modele tej teorii są, jak się to mówi, eleganckie, ambitne, fascynujące i obiecują coś, na czym fizykom bardzo zależy – unifikację. Ale nie ma empirycznych dowodów potwierdzających prawidłowość tych koncepcji, a bez nich wszystko jest mniej lub bardziej inspirującą, ale tylko opowieścią. No właśnie, tylko albo aż. Ale opowieścią. I jeszcze jedno. To, o czym mówiłem, może sprawiać wrażenie jakiejś niepoważnej naukowej zabawy. To błąd. To jest bardzo poważna naukowa zabawa. Zabawa, czyli coś, co autorom przynosi satysfakcję, ale przede wszystkim polega na tworzeniu i uczeniu się. Nie mam pojęcia, czy nasz świat budują cząstki, drgające struny, czy jeszcze co innego. Wiem, że gdy nie będziemy poszukiwali odpowiedzi, nigdy jej nie znajdziemy, a bez niej nigdy nie zrozumiemy. Nauka to finansowanie miliona pomysłów, z których tylko jeden ma sens. Ale konsekwencje tego jednego, prawidłowego, z dużą górką pokrywają wydatki i trudy poniesione na ten milion pomysłów błędnych. Dziękuję za uwagę.